Dlaczego przegrywamy wojnę z cyberprzestępczością? 29 października 2010 12:00. Pewna firma hostingowa usunęła z serwerów strony utrzymywane przez cyberprzestępców. Dwa tygodnie później spłonęła jej serwerownia. Nie wierzę w takie przypadki, mówi Mikko Hyppönen, specjalista z firmy F-Secure. Finn opowiada o ewolucji współczesnych zagrożeń sieciowych i wyjaśnia, dlaczego stan bezpieczeństwa użytkowników online stale ulega pogorszeniu. Instalacja aplikacji antywirusowej, zapory sieciowej, dbałość o aktualizację systemu operacyjnego i oprogramowania to podstawowe zasady zachowania bezpieczeństwa w internecie. Niestety nie przyczyniają się one do rozwiązania problemu, jakim jest cyberprzestępczość. Co najwyżej stanowią lekarstwo na jej symptomy. Ostatecznym rozwiązaniem kwestii cyberprzestępców powinno być ściganie twórców zagrożeń, autorów robaków komputerowych, phishingerów, przekonuje Mikko Hyppönen. Finn podkreśla również, że nieuchronność kary za przestępstwa sieciowe powinna być klarownym sygnałem dla osób trudniących się tym procederem. Dziś cyberprzestępcy mogą z łatwością unikać wymiaru sprawiedliwości, a jeśli już przed nim stają, prawo okazuje się wobec nich pobłażliwe. Dzieje się tak z kilku powodów. Po pierwsze, cyberprzestępczość to zjawisko relatywnie nowe. Przepisy prawne nie nadążają za wirtualną rzeczywistością. Po drugie, sieciowy bandytyzm, podobnie jak internet jako całość, nie ma granic, co utrudnia działania policjom państwowym. S. 162553 od Braina do Stuxnetu. Dotychczas przestępczość międzynarodowa polegała głównie na przemycie narkotyków czy praniu brudnych pieniędzy. Niestety w ostatniej dekadzie zjawisko przestępczości sieciowej dosłownie eksplodowało. Pierwsze wirusy komputerowe były całkowicie jawne. Tworzono je dla zabawy sławy. Dziś, z perspektywy czasu, niektóre z nich można nawet nazwać mianem żartu. Oczka, puszczonego przez młodego entuzjastę informatyki do użytkowników. Ujawnienie się, bądź przyzwolenie na wykrycie to ostatnia rzecz, której chcieliby współcześni twórcy robaków. Ci ostatni już w początkach XXI stulecia przestępcy odkryli, że wirusy to dochodowy biznes. Jak bowiem wytłumaczyć fakt, że coraz rzadziej słyszymy o masowych infekcjach wirusowych, pandemiach, w wyniku których ofiarami jednego szkodnika padają miliony komputerów na całym świecie? Na pewno nie tym, że poziom bezpieczeństwa się poprawia, przekonuje Hyppönen. Twórcy robaków po prostu wolą nie ściągać na siebie uwagi, co pozwala im niezauważenie prowadzić swoją działalność. Główne wektory ataków także uległy zmianie. Brain, uznawany za pierwszy wirus w historii i 1986 rok, rozprzestrzeniał się na dyskietkach. Na przełomie XXI i XXIV plagą sieci były robaki w poczcie elektronicznej. W ostatnich latach, wraz z popularyzacją dostępu do internetu i wzmożoną aktywnością użytkowników w sieciach społecznościowych, największe niebezpieczeństwa czyhają w wyszukiwarce lub na Facebooku i jemu podobnych stronach. Osobiście nie korzystam z Facebooka, to znaczy mam konto, ale nie używam go. Profil założyłem po to, by ktoś inny posługując się moim zdjęciem nie założył konta w moim imieniu. Z uwagi na moją pracę nie jestem zainteresowany ujawnianiem informacji o mojej rodzinie i znajomych, o tym gdzie mieszkam. To logiczne, przekonuje fiński ekspert Old Schoolowi. Twórcy wirusów również odeszli w cień. Dziś miejsce takich postaci jak Hen Inghao jako student stworzył wirusa CIH, znanego też jako Czernobyl, który w kwietniu 1998 rok zaatakował około miliona komputerów na świecie. Zajmują osobnicy pokroju Tarikua Aldaura i Władimira Tsastsina. Pierwszy z nich, pomijając terrorystyczną propagandę w sieci, za pomocą keylogerów i malware wykradł 2,5 miliony euro i przetransferował je członkom Al-Kaidy w Iraku. Drugi kierował spółką Estomines, największym rejestrem cyberprzestępczych stron www. Ponad 250 tysięcy domen. Współcześnie szkodliwe oprogramowanie jest tworzone przez profesjonalistów, a cyberprzestępców stać na poważne inwestycje w ten proceder. Najlepszym przykładem tej ewolucji, drogi, jaką przebyły wirusy przez ostatnie ćwierćwiecze, jest Stuxnet, powszechnie uważany za najbardziej zaawansowanego technologicznie robaka w historii. Czasem, kiedy rankiem wchodzimy do naszych biur w siedzibie F-Secure, wyobrażamy sobie, że nasi wrogowie o tej samej porze wchodzą do swoich. Do tego stopnia zorganizowana jest cyberprzestępczość, twierdzi Hyppönen. S. 162554 nowe metody cyberkradzieży. Sieciowi przestępcy wypracowali skomplikowane sposoby skutecznej kradzieży pieniędzy online. Wszystko zaczyna się oczywiście od złośliwego oprogramowania wykradającego informacje o kartach kredytowych, ale złodzieje są zbyt sprytni, by tak po prostu korzystać ze zdobytych danych. Coraz częściej można zaobserwować ataki polegające na połączeniu kradzieży danych kart kredytowych i oszustw w serwisach aukcyjnych. Odbywa się to w następujący sposób. 1. Przestępcy przestępca wchodzi w posiadanie danych karty kredytowej użytkownika. A. 2. Umieszcza w serwisie aukcyjnym ofertę sprzedaży jakiegoś produktu, np. konsoli do gier, w atrakcyjnej cenie, ale, uwaga, nie dysponuje tym przedmiotem. 3. W aukcji bierze udział grono internautów. Wygrywa 1. Użytkownik. B. 4. Przestępca kontaktuje się z użytkownikiem B i proponuje, że najpierw wyśle mu produkt, by internauta sprawdził, czy wszystko z nim w porządku. Potem użytkownik będzie mógł zapłacić. 5. Przestępca wchodzi na witrynę internetowego E. sklepu, na przykład Amazon, i kupuje produkt z opcją wysyłki w formie prezentu. Używa do tego danych wykradzionych użytkownikowi. A. 6. Przesyłka trafia na adres użytkownika. B. Ten oczywiście jest zadowolony z przedmiotu, wszystko działa jak należy i płaci sprzedawcy wylicytowaną kwotę. 7. Użytkownika zauważa dziwną transakcję w saldzie karty. Kontaktuje się ze swoim bankiem. Bank odwraca transakcję kupna w Amazon. Sklep z kolei zawiadamia policję. Ta zaś trafia do użytkownika B, który traci kupiony produkt i na dodatek ma zarzuty paserstwa. Inny przykład pomysłowości cyberprzestępców to rosyjska sieć resellerska, partnerka. Reseller za dystrybucję produktów otrzymuje 50% zysków. Przedmiotem dystrybucji jest zaś aplikacja Data Doktor 2010. Co ważne, jej producent, spółka z Ukrainy, nie handluje nim. Zajmują się tym partnerzy, cyberprzestępcy kontrolujący sieci komputerów ZombiePiS i komputery ofiar infekowane są Trojanem, który szyfruje dokumenty pakietu biurowego, pliki multimedialne i tym podobne. Robak generuje alert, wyglądający na systemowy, sugerujący, że wystąpił poważny błąd systemowy. Windows restartuje i uruchamia się w trybie awaryjnym. Kolejny monitor zaleca pobranie i uruchomienie aplikacji Data Doktor 2010. Program ten ma rzekomo usunąć błędy pojawiające się przy próbach otwierania dokumentów. Jest jednak w istocie kolejnym szkodnikiem. Wersja darmowa umożliwia naprawę, odszyfrowanie tylko jednego z popsutych plików. Innymi słowy, demo ma pokazać użytkownikowi, że naprawdę działa, w celu odzyskania dostępu do reszty dokumentów, zdjęć czy filmów. Użytkownik powinien kupić pełną wersję produktu, a to kosztuje kilkadziesiąt dolarów. Tego typu działalność może osiągnąć znaczne rozmiary. Największą spółką trudniącą się rozpowszechnianiem oprogramowania ransomware była ukraińska spółka Innovative Marketing Ukraine, zatrudniająca około 100 osób i notująca przychody na poziomie 160 milionów dolarów. S. 2.162.555 ryzyko w sieci i W. Realu. Czemu tak trudno identyfikować cyberprzestępców posługujących się złośliwym oprogramowaniem? M. Hyponen jest zdania, że służby i organizacje zwalczające cyberprzestępczość powinny dysponować bazą danych, listą nazwisk informującą o tym, kto kontroluje daną stronę www. Niestety w wypadku wielu stron ustalenie właściciela jest niemożliwe, podobnie jak identyfikacja adresu IP, który zmienia się dynamicznie, na przykład co kilka sekund, a gdy się to uda, nawet wtedy natrafiamy na problemy. Za przykład może posłużyć firma hosting.ua. Ponownie Ukraina. Na serwerach tej spółki hostingowej funkcjonowało tysiące stron www, w tym również należące sieciowych złodziei. Firma w marcu 2010 rok, w ramach akcji wiosennych porządków, zablokowała co najmniej tuzin stron cyberprzestępców. Niestety dwa tygodnie później główne centrum danych firmy w Kijowie spłonęło. Nie mamy bezpośrednich dowodów na to, że wiosenne porządki i pożar były ze sobą związane, ale myślę, że to oczywiste. Nie sądzę jednak, że była to zemsta. Hosting.ua posłużyła za przykład dla innych firm, uważa Hyponen. Nie trzeba bardziej klarownego dowodu na to, że niebezpieczeństwa ze świata wirtualnego przenoszą się do rzeczywistego. Wiem, że kilka osób z branży security otrzymywało pogróżki. Słyszałem o przypadku badacza, który został porwany. I właśnie dlatego nie jestem zainteresowany korzystaniem z Facebooka i informowaniem swoich wrogów, do której szkoły chodzą moje dzieci, mówi przedstawiciel F. Secure, Sonda 2.2508.